さん、クリストさん。Śpiewaliśmy święty, święty, święty. I to słowo święty to najczęściej nam się kojarzy z Bogiem, prawda? Bóg jest święty. Czasami też mówimy, że jesteśmy święci, prawda? Niektórzy czasami otrzymują maile z takim bardzo ładnym stwierdzeniem do świętych w Międzyzdrojach i to traktujemy jako taką, no, taką życzliwość, prawda? Taką pewną kurtuazję. Ktoś nam, no, chce być miły i tak się do nas zwraca. Ale to słowo święty jest nie tylko grzecznościowym zwrotem. Jest pewnym faktem, pewną rzeczywistością, która nas dotyka i Boże Słowo mówi o świętości człowieka wierzącego. To trudno może nam, którzy wyrośliśmy właśnie w takim kraju, to zrozumieć i to przyjąć i to zaakceptować, ale tak jest. I dzisiaj chciałbym troszkę pomówić właśnie na temat tej naszej świętości. Naszej świętości, to w jaki sposób my to traktujemy, albo jak powinniśmy traktować. Otwórzmy sobie ten fragment, który bardzo dobrze, myślę, znamy z listu apostoła Piotra, gdzie Piotr cytuje Stary Testament i mówi właśnie o tym, że mamy być święci. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. I przeczytamy sobie kilka wersetów. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział i od 13 wersetu będziemy czytali Boże Słowo. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I tak jak Grzesiek tutaj wcześniej wspominał o tym, co oglądaliśmy tydzień temu, ja miałem okazję z Maćkiem porozmawiać trochę, bo akurat, no, tam był u nas w domu przez jeden dzień i mogliśmy troszkę posiedzieć wieczorem i porozmawiać. No i tak rozmawialiśmy o różnych rzeczach i też, no wiadomo, od razu się nasuwają pewne porównania, prawda, między nami, między tymi ludźmi, którzy tam żyją, w tych krajach. Możemy różne rzeczy porównywać, różnie to traktować, różnie o tym myśleć. Jedna z rzeczy, o której możemy sobie powiedzieć, czy pomyśleć, czy porównać, jest na przykład to, czy im jest łatwiej, czy trudniej niż nam. Gdzie jest łatwiej żyć? Gdzie jest trudniej żyć? I odpowiedź wcale nie jest oczywista, chcę wam powiedzieć. Z jednej strony tam może jest trudniej, ale wiecie, chrześcijaństwo w Polsce czy w Europie pod wieloma względami jest trudniejsze. Wymaga większej dojrzałości. Takie proste porównanie. Ilu z nas dzisiaj by przyszło na dzisiejsze zgromadzenie, gdyby nam coś groziło? Gdyby nasze życie czy nasza wolność była zagrożona? Gdyby ktoś nas za to, że tutaj przychodzimy, że się zgromadzamy, że czytamy Boże Słowo, gdyby nam coś groziło? Wiecie, tam nie ma na nabożeństwach ludzi, którzy nie wierzą. Bo tacy ludzie nie przyjdą, bo im się to po prostu nie opłaca. U nas jest troszkę inaczej, prawda? I I myślę, że pod wieloma względami, czy pod wieloma z pewnych różnych przyczyn, oni mają trudniej, ale dzisiaj nam również nie jest łatwo. I troszkę będę chciał o tym też powiedzieć. Każdy, kto ma dzieci, myślę, że w pewnym momencie swojego życia zaczyna jakby dostrzegać, że już takie proste polecenia przestają działać, prawda? Zrób to, idź tam, nie rusz tego, zostaw to, nie pójdziesz tam, nie kupię ci tego, nie będziesz tego robił, nie będziesz się spotykał z tymi osobami, to możesz mieć, tego nie możesz mieć, to możesz oglądać, tego nie możesz oglądać, to możesz ubrać, tego nie możesz ubrać, dzisiaj masz to ubrać i koniec, i nie ma dyskusji, prawda? A w pewnym momencie nasze dzieci zaczynają same dokonywać wyborów, same decydować o pewnych rzeczach i zaczynają się rozmowy i dyskusje. Jako rodzice wypowiadamy swoje zdanie na pewien temat, nasze dzieci mają inne zdanie. My staramy się to uzasadnić biblijnie, ale wiecie, no nie wszystko, że tak powiem, Biblia nie mówi nic o grach komputerowych, o komórkach, o innych rzeczach, prawda? I pojawia się takie pytanie, może nawet nie pytanie, ale stwierdzenie, że nasze dziecko chce coś zrobić. My mówimy, że no nie powinnoś tego robić, i pojawia się takie pytanie, co w tym jest złego? Co w tym jest złego? I w zasadzie rodzic no nie może nic powiedzieć, bo pewne rzeczy one same w sobie nie są złe, prawda? Myślę, że pamiętamy, niedawno mówiliśmy sobie o Gedeonie, który wyprosił tam kolczyki, różne inne złote ozdoby i z tych rzeczy zrobił sobie co? Posąg. Taka niewinna rzecz. Chciał pamiątkę taką mieć, wiecie, po tym wielkim zwycięstwie. Zrobił posąg, ale czytamy dalej, że ten posąg stał się pułapką. Zrobił coś, co z początku miało taki, no, można powiedzieć, obojętne to było. Miało taki wymiar, no, pamiątkowy, prawda, symboliczny, ale stało się pułapką i ludzie uprawiali, czytamy, kultowy nierząd przy tym. I wiecie, wiele rzeczy w naszym życiu, w naszej rzeczywistości, w której żyjemy, w naszym kraju, które robimy albo które możemy robić, nikt nie powie, nie rób tego, bo to jest złe, bo to jest grzech, bo to jest niewłaściwe, bo to jest samo w sobie złe. I czasami jest tak, że widzimy, że no, to nie jest samo w sobie złe, ale dla młodego człowieka, albo jeśli za dużo tego będzie w naszym życiu, to może być złe. Prawda? Czy internet jest zły, czy dobry? Prawda? Nie możemy jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Można powiedzieć, jest dobry, bo umożliwia rozwój. Dzisiaj nikt już nie musi kupować encyklopedii, prawda? Bo co? Bo możemy sprawdzić rzeczy, które są aktualizowane na bieżąco. Zanim encyklopedię wydrukują, zanim ją dowiozą do sklepu, to już duża część tych rzeczy jest nieaktualna. Ale wiemy, że dużo złych rzeczy jest w internecie, prawda? I tak jest z wieloma innymi rzeczami. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy się sobie odpowiedzieli właśnie na pytanie, co jest złego w tych rzeczach, które robisz w swoim życiu, które masz w swoim życiu, które masz w swoim domu, do których masz dostęp, z których korzystasz i o których można powiedzieć, no przecież to jest nic złego, prawda? I nikt ci nie przyjdzie i nie powie, to jest złe. Ale z drugiej strony możemy mieć takie mieszane uczucie odnośnie pewnych rzeczy. I tak jak powiedziałem, czasami odbywamy z dziećmi takie rozmowy, kiedy mówimy, no, że coś jest niewłaściwe. Sam osobiście miałem sporo takich rozmów na różne tematy i do dzisiaj to się czasami wywiązuje. I czasami w takich rozmowach jako rodzice dowiadujemy się, że świat poszedł do przodu, a my zostaliśmy z tyłu. Jesteśmy nienowocześni, nasze poglądy są przestarzałe, nic nie rozumiemy, bo kiedyś było inaczej, dzisiaj już jest też inaczej, prawda? Nie nadążamy po prostu i nie rozumiemy tego świata, który jest dzisiaj. Ale to stwierdzenie, które przytoczyłem na początku, co w tym jest złego? Wiecie, to tak naprawdę nie jest pytanie. To jest stwierdzenie. To jest też taki sposób obrony czasami przed samymi sobą. To pytanie, co w tym złego, to również jest bardzo wygodna wymówka, którą my, ludzie wierzący, czasami stosujemy. Dlaczego? Bo ktoś, kto pyta, ktoś, kto mówi, co w tym jest złego, to w domyśle jest od razu odpowiedź, prawda? Czy w tym pytaniu jest zawarta odpowiedź, co w tym złego? Nic. Bo gdyby ktoś widział i był pewny, czy gdyby było wiadomo, że to jest zła rzecz, to by nie stawiał takiego pytania. Dlatego za każdym razem, bracie, siostro, przyjacielu, kiedy pytasz, kiedy mówisz, co w tym jest złego, to jakby oczekujesz, czy od razu udzielasz odpowiedzi, że nic. Ale chcę powiedzieć tak, że co w tym złego, to jest pytanie, które jako ludzie wierzący ciągle powinniśmy sobie zadawać, dlatego że ciągle stajemy w sytuacjach, które zmuszają nas do zadawania tego pytania. I skoro padło pytanie, to też chciałbym, żebyśmy udzielili, czy postarali się udzielić odpowiedzi. Psalm 37. Był już dzisiaj czytany jeden psalm. Ja z psalmu 37 przeczytam tylko jeden werset. Psalm 37. I ósmy werset. Strona 608. Psalm 37. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. Czy gniew jest zły? Nie ma takich mocnych odpowiedzi, prawda? Czy gniew jest zły? Przecież nawet Jezus się gniewał, prawda? Gniew, można powiedzieć, jest naturalną reakcją, kiedy dzieje się krzywda, kiedy ma miejsce jakaś niesprawiedliwość, kiedy jest jakieś takie jawne oszustwo, kiedy ktoś komuś wyrządza krzywdę, my jesteśmy świadkami, prawda? Kiedy ktoś się znęca nad dzieckiem czy coś, budzi się w nas gniew. I gniew nie jest sam w sobie, nie jest czymś złym, jest taką, tak jak powiedziałem, naturalną reakcją. Ale jest pewne niebezpieczeństwo związane z gniewem. Nawet Boże Słowo mówi, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Czyli mamy prawo do takiego oburzenia. Mamy prawo do emocji. Ale musimy mieć świadomość, że to jest tym spowodowane pewne niebezpieczeństwo. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Czyli coś, co się obudziło w tobie. Coś, co zostało wywołane pewną sytuacją. Jest rzeczą dobrą. Ale kiedy to trwa zbyt długo, kiedy ty to pielęgnujesz, kiedy to podsycasz, kiedy tym żyjesz, kiedy pozwalasz, żeby to tobą zawładnęło, kiedy podejmujesz decyzję pod wpływem gniewu. Boże Słowo mówi, żebyśmy karcili dzieci, ale żebyśmy się przy tym nie unosili, prawda? To nie jest dobre. I jest tutaj właśnie coś, o czym chcę powiedzieć. To wiedzie do złego. Dobra rzecz, naturalna rzecz, która jest takim czymś pozytywnym, oburzenie. Jeśli stracimy na tą kontrolę, jeśli pozwolimy sobie, aby to trwało zbyt długo, to Boże Słowo mówi, to wiedzie do złego. To w końcu sprawi, że coś złego się wydarzy. W liście Jakuba czytamy, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. Dlaczego? No właśnie dlatego, że gniew spowoduje prędzej czy później, że wydarzy się coś niewłaściwego. Dalej czytamy, bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Jeśli podejmujesz decyzję w gniewie, jeśli wypowiadasz słowa w gniewie, jeśli reagujesz w gniewie, to nie jest dobre. Sam gniew w uzasadnionej sytuacji nie jest czymś złym, ale kiedy to się przeciąga, kiedy tak jak czytamy, słońce zajdzie i obudzimy się rano i już myślimy, już ładujemy magazynek naszego karabinu, prawda? I czekamy na okazję, żeby tylko wystrzelać. Znacie to uczucie, prawda? Ja też znam. I wiem, jak to jest, kiedy człowiek obmyśla już tutaj, co by tutaj zrobić, co by tu powiedzieć, takiego, żeby to tak zabolało, albo jakiś rewanż, jakiś odwet wziąć. Gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Wiedzie do złego. Rzecz, która sama w sobie nie jest zła, ale użyta w niewłaściwy sposób, doprowadza do czegoś złego. I chcę przypomnieć to pytanie. A co w tym złego? Właśnie sama rzecz nie jest zła, ale ona może doprowadzić do złego, jeśli będą odpowiednie warunki. Wiecie, kiedy podejmujemy decyzję, kiedy coś robimy, kiedy gdzieś idziemy, kiedy z kimś się spotykamy, kiedy coś kupujemy, cokolwiek, nie możemy zamykać całej tej sytuacji w jakimś takim wąskim przedziale. Myśleć tylko, tak wiecie, bardzo wąziutko. Zawsze musimy patrzeć szerzej. Ogarnąć nie tylko tą konkretną sytuację, to co jest teraz, ale też skutki. I posłużę się takim przykładem. Co było złego w tym, że Ewa zerwała owoc i zjadła? Czy samo zerwanie owocu jest złe? Myślę, że Ewa robiła to wcześniej setki razy, prawda? Zrywała owoce codziennie. Czy zjedzenie owocu jest złe? Co w tym złego, że zje się owoc? Wiecie, ale zjedzenie tego owocu było czymś złym. Ona nie zrobiła czegoś złego samego w sobie. Ona nie zrobiła, nie dopuściła się czynu odrażającego, bulwersującego. Zrobiła to, co zwykle, co robiła codziennie, ale wiecie, zmieniły się okoliczności. Był Boży zakaz. I ta zwyczajna sytuacja, którą robiła wiele razy, tej konkretnej sytuacji okazała się zła. Była bardzo zła. Kolejny przykład z życia króla Dawida. Król Dawid jest takim wdzięcznym przykładem do dobrych rzeczy i do złych rzeczy. Myślę, że często używamy tej osoby, przynajmniej ja. O królu Dawidzie czytamy coś takiego. Następnego roku, w czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i z całym Izraelem, i ci splądrowali ziemię Amonitów i oblegli Rabę. Dawid wszakże pozostał w Jeruzalemie. I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu i ujrzał z tego tarasu. Dalej już nie będę czytał, wiemy, jak ta historia się zakończyła. Co było złego w tym, że Dawid pozostał w pałacu i nie wyruszył na wojnę? Dawid mógłby powiedzieć tak: co w tym złego, że nie wyruszę na wojnę, a zostanę w pałacu? Było w tym coś złego? Nie, ale wiecie, był w miejscu, w którym nie powinno go być. Powinien być gdzie? Na wojnie. Tam, gdzie całe jego wojsko, tam było jego miejsce. Moglibyśmy powiedzieć, no ale był królem. Robił to, co chciał. Nikt mu nie mógł zabronić. Można powiedzieć, że miał już swoje lata. Całe życie wojował. Może już miał tego dosyć. Może chciał sobie zrobić takie dłuższe wakacje. Może chciał odpocząć. I wiecie, to, co nie było złe samo w sobie, doprowadziło do największego upadku w jego życiu. Rzecz, która sama w sobie nie była zła, doprowadziła go. Miał dużo czasu, nudził się, chodził, patrzył i zobaczył za dużo i bardzo źle się to dla niego skończyło. Gdyby robił to, co powinien robić, gdyby był tam, gdzie powinien być, pewne rzeczy by się nie wydarzyły. Prawda? I to pytanie, a co w tym złego? Właśnie to, że niewinna z pozoru rzecz, rzecz, która sama w sobie nie była zła, doprowadziła do czegoś złego, do czegoś katastrofalnego, do dramatu, do wielkiej tragedii w jego życiu. W Nowym Testamencie to jest ujęte, ta myśl, co w tym złego, jest ujęta tak. W pierwszym liście do Koryntian Paweł pisze: wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Wiecie, czasami bawią mnie takie stwierdzenia, jak ktoś mówi mi: ty to jesteś biedny, bo nic ci nie wolno. Nie możesz wypić, nie możesz zapalić, nie możesz się zabawić, nie możesz tego, tamtego. Ale Biblia wcale tak nie mówi, że mi nie wolno. Jestem dorosłym człowiekiem. Kto mi zabroni? No moja żona może mi zabronić, tak? Ale jak się uprę, wszystko mi wolno. I zobaczmy, że Boże Słowo odwraca jakby to pytanie. Nie stawiaj sobie pytania, co w tym złego. Dlatego, że jeśli tak postawimy sprawę, to tą granicę ciągle będziemy przesuwali. Prawda? co w tym złego? Nic. I idziemy dalej, i idziemy dalej. I ciągle będziemy uważali, że to jest nic złego. Ale Biblia mówi, wszystko ci wolno, wszystko, absolutnie wszystko. Ale mamy patrzeć na to wszystko w jaki sposób? Czy to jest pożyteczne? Czy to jest pożyteczne dla mnie, dla mojej relacji z Bogiem, dla mojego chodzenia z Bogiem, dla moich relacji z ludźmi wierzącymi, dla moich relacji z moją rodziną? I to jest właściwa perspektywa. Moim kryterium nie powinno być, co w tym złego, ale czy to jest pożyteczne, czy to jest właściwe. I mówiąc, czy myśląc, czy to jest pożyteczne, nie możemy mieć na myśli tylko siebie. Prawda? Ja to robię, bo to jest pożyteczne dla mnie. Ale Boże Słowo mówi, żebyśmy patrzyli szerzej. Żebyśmy patrzyli też na innych. I Paweł pisze dalej, baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych. Ja mogę uważać, że mi to... Ja mam w tym wolność, ja się nie muszę przejmować, bo ja to mogę robić, nie wiem, nie chcę tutaj użyć jakiegoś niewłaściwego przykładu, ale powiedzmy, no ja mogę jeść kaszankę, prawda, a co się tam będę przejmował, czy tam coś innego, prawda, mogę sobie coś innego zrobić, czy zjeść, czy kupić, ale bo ja mam w tym wolność, bo sumienie mnie nie oskarża, ale mamy patrzeć też szerzej, mamy patrzeć też na innych. Nie tylko jak to, jaki wpływ to ma na mnie, ale też na innych. Albowiem, jeśli by kto ujrzał ciebie, który masz właściwe poznanie siedzącego za stołem w świątyni pogańskiej, to czyż to nie pobudzi sumienia jego, ponieważ jest słaby, do spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom? I tak przyczyni się twoje poznanie do zguby człowieka słabego, za którego Chrystus umarł, a tak grzesząc przeciwko braciom i obrażając ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. I chcę powiedzieć tak, że czasami, kiedy czynisz coś, o czym jesteś przekonany, że nie ma w tym nic złego, możesz grzeszyć przeciwko bratu, przeciwko siostrze, a w ten sam sposób jednocześnie, jak czytamy, możemy grzeszyć przeciwko Chrystusowi, robiąc coś, co naszym zdaniem, w czym nie ma nic złego. Tak mówi Boże Słowo. Musimy mieć wzgląd też na innych. I Paweł mówi, przeto jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. Paweł nie mówi, a co w tym złego, że ja zjem sobie mięso, które tam gdzieś było ofiarowane. Mogę to robić. Nie mam z tym żadnego problemu. Ale ktoś inny może mieć problem. Ktoś inny może uważać, że to jest niewłaściwa rzecz. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani nic takiego, co by twego brata przyprawiło o upadek. Jakże inaczej Biblia stawia sprawę niż my, prawda? My byśmy chcieli przesuwać granice tego, co nie jest złe, jak tylko się da, prawda? I ja już to chyba kiedyś mówiłem. Kiedyś ludzie wierzący kładli nacisk na to, aby się uświęcać, aby być świętymi, aby, tak jak mówi Boże Słowo, od wszelkiego rodzaju zła z daleka się trzymajcie, uciekajcie przed grzechem. I myśleli, co by tu jeszcze ze swojego życia usunąć, co jeszcze zrobić, żeby się bardziej uświęcić. A my dzisiaj, właśnie w tym naszym kraju, w tej Europie naszej, zastanawiamy się, co jeszcze mogę zrobić. Jak jeszcze mogę zakosztować tego świata, a jednocześnie pozostać chrześcijaninem? Jak daleko jeszcze mogę przesunąć te swoje granice w różnych sferach i jeszcze być tym chrześcijaninem? Jak jeszcze można wejść głęboko w ten świat i jednocześnie pozostać w Kościele? Jakże zupełnie inne myślenie, prawda? Jakże zupełnie inne myślenie. Dlatego to stwierdzenie, a co w tym złego, jest jednym z najgorszych, z najbardziej niebezpiecznych, które my dzisiaj jako ludzie wierzący sobie zadajemy. W ogóle nie powinniśmy myśleć w ten sposób. A co w tym złego? Wszystko jest złe, co może doprowadzić do złego. Rzeczy z pozoru błahe mogą się okazać dla nas śmiertelnie niebezpieczne. Wiecie, to tak jak na wojnie. Wojsko, które się wycofywało, zostawiało różne takie miny, pułapki. Myślę, że słyszeliście o tym. W postaci, nie wiem, zabawek, gdzieś ukryte, w różnych miejscach, domach, musieli przejść saperzy. I pamiętam na filmach z okresu II wojny światowej takie napisy na murach były, że min nie ma. Można bezpiecznie, śmiało wejść. Wiecie, my żyjemy na wojnie, w świecie, który jest nafaszerowany takimi rzeczami. Diabeł tylko czeka, aby wrzucić do twojego i do mojego życia coś, co nie będzie samo w sobie złe. Że może będzie nawet fajne. Może będzie się nam podobało. Ale po jakimś czasie, tak jak bomba z opóźnionym zapłonem, może doprowadzić do czegoś złego w naszym życiu. I myślę, że niektórzy z nas mają takie przykłady, prawda? Rzeczy, które doprowadziły nas do upadku. W drugim liście do Koryntian Paweł pisze, aby nas szatan nie podszedł. Jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. Jesteśmy wystawieni na ataki. I wiecie, diabeł nie jest głupi. On nie zaatakuje nas w sposób, który na nas nie działa, prawda? Do mnie nie przyjdzie żaden kolega z pół litrówką wódki, bo po prostu to ja nigdy nie miałem z tym problemu i to w ogóle nie jest żadna pokusa dla mnie, tak? Ale on ma swoje sposoby, ma swoje metody, on doskonale wie, kim ja jestem, jaki ja jestem, gdzie są moje słabe punkty, co może wykorzystać w moim życiu przeciwko mnie. I tak samo jest z każdym z nas. W liście do Efezjan Paweł pisze, przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed czym? Przed zasadzkami diabelskimi. To nie jest otwarta wojna. To jest wojna, która jest pełna zasadzek. Być może już udało się diabłu wrzucić coś do twojego życia, co tylko czeka na właściwy moment, aby zacząć swoją niszczycielską pracę, niszczycielsko dzieło w twoim życiu. Dlatego zamiast pytać i mówić, co w tym złego, zadaj sobie pytanie, do czego to może mnie doprowadzić. A jeszcze raz chcę przypomnieć to, co czytaliśmy na samym początku. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc Połóżcie całkowicie nadzieję w łasce, którą wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszni nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał. Sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Święty we wszelkim postępowaniu. Święty, czyli oddzielony od tego, co złe. Oddzielony nawet od rzeczy, które mają potencjał do tego, aby stać się niebezpieczne w naszym życiu. Oddzieleni od rzeczy, które mogą być w jakiś sposób tam niebezpieczne dla nas. Wiecie, czasami zabranialiśmy naszym dzieciom robienia pewnych rzeczy. Dzieci mówią, a co się może stać? A co się może stać? Bardzo wiele. Może się stać coś, co nawet nam się nie mieści w naszym umyśle. Ale dzięki Bogu, że mamy Jego Słowo, mamy Ducha Świętego, który, wiecie, jak się zastanowisz, to będziesz dokładnie wiedział, czy to jest właściwe, czy to jest niewłaściwe. Ale czasami oszukujemy samych siebie i wyciągamy ręce po rzeczy, których pragniemy, ale które gdzieś tam wiemy o tym, że może nie są złe, ale mogą doprowadzić nas do złego. To jest ta walka, która ciągle będzie trwała w naszym życiu. Niech Bóg da nam mądrość, abyśmy potrafili podejmować właściwe decyzje, abyśmy mieli wzgląd nie tylko na siebie samych, ale też na innych. I aby naszą troską nie było to, co jeszcze mogę zrobić, z czego mogę skorzystać, co jeszcze jest takie w miarę bezpieczne dla mnie, ale żebyśmy się zastanawiali, co jeszcze mogę usunąć ze swojego życia, co mogę jeszcze, Panie, zrobić, aby się bardziej Tobie podobać, aby być bliżej Ciebie, aby być bardziej świętym dzisiaj niż byłem wczoraj. Niech Bóg nam w tym pomoże. Amen. Powstańmy do modlitwy.